trzy razy księżyc odmienił się złoty. No chciałem powiedzieć, że tak się utarło, ale trudno mówić tak na podstawie dwóch przypadków. Było tak, że okrągłe odcinki poświęcone były takim moim bardziej prywatnym sprawom. Andrzej na przykład z Koguta namawiał mnie, żebym powiedział coś o tym, jak było w wojsku. I był taki pomysł, żeby w 30 opowiedzieć o wojsku, ale nie będzie o wojsku, może za 10 odcinków. Był taki pomysł, żeby o dzieciach, ktoś też mnie tam namawiał, nie pamiętam kto, żeby w tej 30, tak myślałem, przymierzyć się, nie przymierzyć, ale nie będzie o dzieciach. Będzie no o komiksach, bo to podcast głównie komiksowy. Natomiast nie o samych komiksach i nie do końca o twórcach i o ludziach komiksu, a troszkę inaczej, bo w sobotę miała miejsce premiera, no tak zwane Imperium Timofa. Zostaliśmy tak określeni przez kogoś na jednym ze zdjęć zeszłorocznej MF-ki. Odbyły się premiery Team of Comics, czyli Cafe Budapest, Mroja Press, która jest imprintem Team of'a, czyli Scienta Oculta, oraz Dolnej Półki, która od jakiegoś czasu też jest imprintem Team of'a, czyli ósmy numer magazynu Collective. Towarzystwo warszawskie, znane z tego, że głównie sika na grup polskiego komiksu i knuje, do tej pory się działo w Kawangardzie, ale ponieważ Kawangarda została zamknięta, to impreza odbyła się w knajpie Tel Awiw na Poznańskiej i było całkiem przyjemnie. Na Facebooku na to wydarzenie zapisało się ponad 50 osób i powiem wam, że nawet tak ze 2/3 tego stanu osobowego się pojawiło. Było kilku mniej znanych ludzi, kilku bardziej znanych ludzi, w ogóle wesoło, i ja, korzystając z okazji, nagrałem kilka takich, no kilkanaście w sumie krótkich fragmentów, które za chwilę wam zaprezentuję. Jakość jest stricte robocza, no bo to było nagrywane w knajpie albo na ulicy przed knajpą, był szum. Ja niestety się zagapiłem i grałem bez odsłuchu, w związku z tym czasami trzeszczy, czasami strzela, czasami gdzieś tam są przestery. Zastanawiałem się dłuższą chwilę, ale postanowiłem nie cenzurować tego odcinka, więc lecą w nim bluzgi. No, z mojego punktu widzenia nie jest tak strasznie. Wiadomo, kiedy leje się alkohol i spotykają się kumple, często przyjaciele, to pozwalają sobie na raczej rozluźnienie. Tym bardziej, że ja atakowałem ich wszystkich znienacka. Natomiast jeżeli komuś bluzgi przeszkadzają, to uprzedzam otwarcie. Owszem, są, no bo to była impreza i tak wygląda żywy język. Chciałbym powiedzieć, że tak wygląda polskie środowisko komiksowe, bo udało mi się przepytać ludzi zajmujących się różnymi rzeczami. Starałem się to zrobić troszkę na wesoło, więc może nie do końca tak wygląda, ale na pewno laikom da jakie takie pojęcie o tym, na co mogliby się natknąć, gdyby postanowili na taką imprezę przyjść, do czego zawsze zachęcam. A wszystkim ludziom ze środowiska prawdopodobnie zabrzmi to bardzo, bardzo znajomo.
Będziesz zadawał pytania, czy odejdziemy na bok?
Ja będę zadawał pytania. Myślę, że możemy w takich warunkach, troszkę w takim szumie, bo to jest ze mną Tomek. Tomek rysuje komiksy. No nie bójmy się powiedzieć tego otwarcie. Nie wstydzi się, mówi o tym publicznie. Robi to od wielu lat. Czy mógłbyś powiedzieć trochę, nie wiem, może ogólnie, jak to jest być człowiekiem w Polsce, jak to jest rysować komiksy w Polsce?
No, niełatwo, zdecydowanie niełatwo, bo trzeba znaleźć na to przede wszystkim czas. Komiksy się szybko nie rysują, chyba że jest się jakimś demem. I trzeba zagospodarować jakiś czas w nocy na narysowanie czegoś, plus wymyśleć. To też zajmuje trochę czasu.
Ale czy, no bo poświęcasz na to dużo czasu, energii, wiadomo, czy warto?
Nie, wcale się nie opłaca.
Dziękuję bardzo. Jest też ze mną Jacek. Jacek też rysuje komiksy. Jacek rysuje komiksy trochę krócej od Tomka, ale znaczy nie jest tak dobry, ale mimo wszystko jest i tak całkiem niezły. Więc Jacku, chciałbym ciebie zapytać, co sprawiło, że zdecydowałeś się na tak desperacki krok, jak rysowanie komiksów w Polsce?
Bo tu się urodziłem i niestety jestem na to na razie skazany. To chyba tyle.
Ale czy myślisz na przykład, że nie wiem, gdybyś urodził się gdzieś indziej, to też zdecydowałbyś się na to, żeby tam, no gdzieś indziej powiedzmy, rysować komiksy?
Nie wiem, bo nie wiem, czy moja ciotka kupiłaby mi pierwszy komiks, jaki kiedykolwiek w życiu dostałem.
Rozumiem.
Nie rysowałby komiksów w Polsce przede wszystkim.
Czyli można uznać, że to była taka komiksowa ciotka?
Nie, ona po prostu kupowała rzeczy, które były w hurtowni i kupowała komiksy, bo komiksy są dla dzieci, prawda? No.
Dziękuję.
To był Lucky Luke w ogóle.
To jest super komiks.
I to był, nie wiem, drugi numer, Wrażliwa Stopa chyba. Chyba pierwsze wydanie Lucky Luke'a w Polsce. A potem wszystko porysowałem, bo po wszystkim rysowałem.
I teraz robisz już swoje, nie rysujesz po cudzych.
Dlaczego nie? Koloruję czasem, jak są czarno-białe.
Super, dzięki.
Zawracanie do kogoś.
A teraz jestem tutaj, stoi ze mną dwóch Pawłów. Znaczy jeden poszedł, więc teraz stoi ze mną jeden. Oni obydwaj wydają komiksy i nie dość, że wydają komiksy, to robią to w Polsce. Ja bym chciał zapytać, jak to jest wydawać komiksy w Polsce?
Przejebane.
Nie, nieprawda, nie. Bardzo wesołe.
Znaczy, holokaust.
Nie, ale słuchajcie, nie. Co sprawia, że wy poświęcacie całą masę prywatnego czasu, energii, czasem też pieniędzy na to, żeby wydawać coś, co jest skierowane do tych głupich debili, co czytać nie umią i tylko oglądają obrazki?
Bo jesteśmy chorymi umysłowo zjebami.
No, tak.
Tak, dziękuję. Ja tu jest dużo ludzi ze mną, teraz oni się tak odsuwają, kiedy włączyłem mikrofon, to jest taka naturalna reakcja na podcasterów, ale jest ze mną Jacek, który kolekcjonuje komiksy. Wiecie już, jak to jest być w Polsce rysownikiem komiksów i jak to jest być wydawcą, a teraz chciałem zapytać Jacka, jak to jest mieć takie hobby, no bo nie ukrywajmy, opinia publiczna generalnie jest taka, że komiks to jest dla debili, cwelo holokaust, generalnie przekleństwa, więzienie, tam Chopin i tak dalej. Jacku, jak to jest zbierać komiksy, bo ty masz komiksów bardzo dużo, czy tobie nie jest szkoda, nie wolałbyś na przykład, nie wiem, pójść na dziwki albo to przepić?
Nie płacę za seks.
Ale dlaczego zbierasz właśnie komiksy, bo mógłbyś zbierać cokolwiek innego?
Weź, ale nie potrafię, nie. Bo lubię i uwielbiam i nauczyłem się czytać na komiksach i kocham komiksy. Weź, zabierz to ode mnie, serio.
No dobrze, dziękuję. Łukasz, ale nie Łukasz, nie uciekaj, chodź, proszę cię, powiedz coś. No ale chciałem zapytać, jak to jest pisać w internecie o komiksach, bo... No bo ty to robisz, no słuchajcie, oni się śmieją, a ja całkiem poważnie. Nie, no bo... Bo publicystyka komiksowa w Polsce, on mówi, że jest okej, ale odsuwa się tak, żebyście nie słyszeli. Publicystyka komiksowa w Polsce w ogóle praktycznie nie istnieje. Nie ma jej w głównym obiegu, tak naprawdę tak jak cały komiks zepchnięta jest do niszy. Chodź proszę, powiedz parę słów, jak to jest pisać o komiksie w Polsce? Właśnie to jest tak, pisać o komiksie w Polsce. Człowiek wstydzi się nawet podejść po prostu i coś powiedzieć. Michał, czy tobie też mogę zadać pytanie? Powiedz, bo... Byłeś redaktorem bardzo ważnego magazynu komiksowego w Polsce. Powiedz...
Kolektyw.
Nie, nie Kolektyw. Ja jestem redaktorem Kolektywu. Do diabła. Nie rób sobie ja. Jak nie chciał... Chciałem z tobą gadać, nie chciałeś się odzywać, to teraz siedź cicho. Dużo ludzi mówi, że to był rodzaj kamienia milowego. Czy ty też tak to postrzegasz?
Oczywiście.
Jak to jest? Wstajesz rano, masz pomysł, robisz coś? Czy to jest bardziej jak praca, czy to jest bardziej jak hobby?
Raczej hobby.
Daje satysfakcję?
Jak to hobby.
Dziękuję. Dobrze, i jest teraz ze mną Asia. Asiu, twój chłopak rysuje komiksy.
Tak?
Podobno tak.
Tak, tak słyszałam. Chyba w związku z tym się dzisiaj tu spotkaliśmy. I jeszcze pomyśleć, że z 2-3 godziny temu ta ulica była zupełnie pusta lub przechodzili nią przypadkowi ludzie, szli z domu do pracy pod prąd. A teraz tętni tutaj życiem komiksowym.
Znaczy mówimy o ulicy Poznańskiej w Warszawie, bo jesteśmy teraz na potrójnej premierze. Jak się żyje z twórcą komiksowym na co dzień? On jest jakiś inny od zwykłych ludzi, czy to wszystko jest normalnie?
No, na przykład dzisiaj przypalił blat, mimo że mówiłam mu, żeby nie stawiał rozgrzanej tej podstawki od piekarnika na blacie, ale postawił. No.
Dziękuję. Jest ze mną Janek. Janek uważa, że komiksów w Polsce mogłoby sprzedawać się więcej. Dlaczego uważasz, że mogłoby sprzedawać się więcej komiksów w Polsce?
Ponieważ pewnego dnia, kiedy był całkiem słoneczny, miły poranek, wybrałem się na ulicę i postanowiłem zapytać parę osób. Z tego pytania wyszło, że hej, można zrobić komiks o dużym nakładzie, który się sprzeda, ponieważ ludzie na ulicy chcą go kupić.
Na przykład Torgal.
Na przykład. Świetny przykład.
No, ale to nie ty zrobiłeś Torgala.
Okej.
Dziękuję. To pozwolisz w takim razie, bo ty wygląda na to, że nie jesteś ani wydawcą, ani autorem, co w polskim światku komiksowym jest niezwykłe. Jesteś po prostu czytelnikiem komiksów, tak?
Ja jestem dobrym kolegą Łukasza Okulskiego.
A, czyli autora. No dobra, to jesteś trochę ten... No dobra, ale powiedz, jak to jest? Dlaczego czytasz komiksy?
Dlaczego? Szczerze mówiąc, to Łukasz troszeczkę mnie zainteresował. Poczytałem recenzję, przejrzałem troszeczkę na internecie pierwszy rozdział jego nowego komiksu. No i myślę, że to może być fajna sprawa. Chciałem zacząć się tym interesować, że tak powiem, hobbystycznie zacząć czytać. Więc od czegoś trzeba zacząć.
Rozrywka dla mas?
Jak najbardziej, moim zdaniem.
Dziękuję. Jest ze mną Robert Rower, który pracuje w redakcji z Łukaszem, który nie chciał zupełnie nic mówić. Robert należy do takiej bardzo wąskiej klasy ludzi, którzy piszą o komiksie. Publicystyka ogólnie komiksowa w Polsce, to gatunek jest taki zamierający. Robert, powiedz, jak to jest pisać o czymś, o takim niszowym w zasadzie zjawisku, którego odbiorców jest stosunkowo niewiele, a które w mediach mainstreamowych postrzegane jest tak, no powiedzmy sobie, mocno nieprzychylnie.
Dla mnie to jest czyste hobby. Ja po prostu lubię pisać o tym, co przeczytałem. Lubię się dzielić moimi opiniami z ludźmi na ten temat. A ponieważ na komiksie najlepiej się znam, tak można powiedzieć w cudzysłowie, bo od paru lat tak czytam bardziej intensywnie i bardziej ambitne rzeczy, więc padło na komiks. Nie czuję się zdolny do pisania o muzyce, brak mi po prostu, bo jestem po prostu wielkim fanem muzyki też, ale brak mi takiego warsztatu, brak mi lepszego spojrzenia i brak mi szerszego spojrzenia też na muzykę.
A w komiksie są ambitne rzeczy? To nie jest tylko Cwelo Holokaust, rozrywka dla debili, co nie umie odczytać?
No nie, są oczywiście. Jest tak zwany nurt powieści graficznych, czyli można powiedzieć marketingowo ukuty termin, który rozgranicza powiedzmy te grubsze i te teoretycznie bardziej ambitne obyczajówki od komiksów superhero, czyli zeszytów 24-stronicowych, które są dla takiego przeciętnego zjadacza chleba płytkie, podczas gdy powieści graficzne starają się coś tam przekazać, jakiś głębszy sens.
Czy jest jakiś, powiedzmy, zwrot ze strony czytelników takiej publicystyki? Rozumiem, że ty traktujesz to jako hobby, ale czy masz takie poczucie uzyskania jakiegoś typu satysfakcji z tego, co robisz?
Ja właściwie robię to za darmo. Nigdy nie dostawałem pieniędzy za to, nigdy też mi nikt nie płacił za teksty. Dostawałem swego czasu gratisy, kiedy pisałem w esencji, ale to się skończyło. Więc dla mnie satysfakcją jest przede wszystkim reakcja czytelników, czasem reakcja autorów. To jest bardzo fajna rzecz, jaką dostaję, informację zwrotną, ale to jest w zasadzie tylko tyle. No i możliwość integrowania się ze środowiskiem.
Dziękuję.
O,
Robert, inny Robert niż przed chwilą. Robert, który jest też autorem, uchodzi za najbardziej podobnego do Azjaty autora komiksów w Polsce. Jak to się stało?
Tylko przez ciebie.
Że, no ale jak to się stało, że ludzie zaczęli mówić, że jesteś najbardziej podobny do Azjaty, jeśli chodzi o autorów komiksów w Polsce?
To ty to wymyśliłeś, więc ty mi powiedz.
Znaczy, to nie jest tak, że ja to wymyśliłem. Ja podchwyciłem jakiś taki bieżący trend, który kilka lat temu się pojawił w czasach, kiedy ty dopiero startowałeś z pierwszą serią The Movie.
Znaczy, ja usłyszałem to od ciebie i tylko ty to wypominasz, więc ja myślę...
No ktoś musiał ci to powiedzieć, przepraszam, reszta nie miała odwagi.
Nie wiem, ja jestem ogólnie porównywany do wszelkich rodzajów ludzi. Byłem już w pracy, pytano mnie, czy jestem Żydem. Ludzie mnie porównywali do Turków.
No bo jak masz taką brodę, to przepraszam.
No nie wiem dlaczego, po prostu nie chcę się golić, jestem leniwy.
Jesteś jednym z ludzi, którzy... No powiedzmy, gdybym wykazał odrobinę dobrej woli, to mógłbym powiedzieć, że zaistniał w mediach mainstreamowych, bo publikujesz swój komiks na serwisie Stop Klatka. Jak to jest? Super, sława? A?
Sławy nie ma, ale jest super, można tak powiedzieć. Obecnie utrzymuję się praktycznie z robienia na Stop Klatkę, więc mój dzień wygląda tak, że wstaję rano w poniedziałek, odprowadzam dziewczynę do pracy, włączam jakiś serial i wkurwiam ludzi na Twitterze.
Dziękuję. Szymon, wydawca komiksowy, między innymi odpowiedzialny za słynną aferę z Chopinem w więzieniu, czyli za tak zwany jebany Cvelo Holocaust. Jak oceniasz pokłosie całej afery w mediach głównonurtowych dla ogólnej kondycji komiksu polskiego?
To chyba za wcześnie dla takiej analizy poważne. Daj mi jeszcze dwa piwa i wtedy możemy dokonywać poważnych analiz tego zjawiska.
Nie mogę ci dać dwóch piw, znaczy chyba, że pijesz szybko, dlatego że na mnie czeka żona i dzieci, dwójka, co zresztą ty wkrótce sam będziesz wiedział.
W następnym kapoku możemy mówić na dogłębną analizę, ja przyjdę po dwóch piwach już.
Czyli powiedzmy, że umawiamy się na Festiwal Komiksowa Warszawa, który w tym roku będzie odbywał się w maju i wtedy będziesz w stanie jakoś ocenić pokłosie sytuacji.
Tak, myślę, że tak i w dodatku będę mógł może powiedzieć, że cała sprawa już jest zakończona i zamknięta, bo cały czas nie jest, mimo tego, że media się już nią nie interesują.
No dobrze, ale jak obecnie wygląda? Zrywacie okładki, zostawiacie środek, Cvelo Holocaust idzie... bez, powiedzmy, akceptacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Nie mogę tak odpowiedzieć na tak postawione pytanie, bo nie wiem, jak, bo jeszcze nie wiem, co się stanie.
Dziękuję.
Nie będę wiedział więcej.
A to chodź na bok, bo tu chujowe nagranie będzie.
Nie, no ale jest okej. Okay. Dobrze, to chodźmy na bok, dobrze, bo jest ze mną Przemek. Przemek, który w polskim podcastingu jest... trudno powiedzieć, że może znaną personą, ale nagrał słynny program o polskim podcastingu dla Polskiego Radia. Interesowałeś się tematem w czasach, kiedy media głównonurtowe jeszcze zupełnie nie poświęcały mu uwagi. Jak to jest? Jesteś jednocześnie i komiksiarzem, i trochę podcasterem. Jak łączy się tego typu dwie, no w zasadzie zupełnie różne pasje?
Normalnie minął cały rok i jak z bicza strzelił. Natomiast, no nie wiem, ja od tamtego czasu noszę się z zamiarem, żeby odpalić podcast, tylko że jestem zbyt leniwy. Ale będzie ten dzień, kiedy stwierdzę, że zakładam podcast. Znaczy już był ten dzień, że stwierdziłem, że zakładam podcast, tylko będzie ten dzień, że go faktycznie założę i zaczynam coś robić. I nagram, i będę się produkował, i będę nagrywał rzeczy, które nikogo nie interesują, ale będę sobie czuł, jak głaskał swoje ego i mówił o rzeczach, które może trójka moich znajomych wysłucha.
O czym będzie podcast Gonza?
Właśnie nie wiem, bo miałem ambicje zrobić podcasta, 100 podcastów na stulecie kina, które co prawda już jakiś czas temu było, ale to nie ma znaczenia. I gdy coś sobie obejrzę, co lubię i mnie poruszyło i było fajne i sobie pogadam o tym filmie, ale to wstępne wstępna, robocza wersja, z której jakby nic nie wynikło, więc możliwe, że podcast będzie o czymś zupełnie innym, albo w ogóle nie powstanie.
Dziękuję. No i tak wygląda ta sklejka krótkich pytań i rozmów, taka niby relacja. Najciekawsze jest to, że następnego dnia rano poszliśmy na basen i w holu basenu zobaczyłem, nie wiem, może 10-11-letnią dziewczynę, która pod pachą ściskała właśnie Kafe Budapeszt, komiks, który swoją oficjalną premierę miał dopiero dzień wcześniej. I pomyślałem sobie, że duch w narodzie nie ginie i że jest jeszcze jakaś nadzieja, skoro tak szybko dobre rzeczy trafiają. I to w dodatku do młodych ludzi, z których będą wyrastać kolejne pokolenia czytelników. I to by było na tyle w 30. odcinku podcastu Kapok. Korzystając jeszcze tylko z okazji, chciałbym podziękować za kolejny zeszłotygodniowy typ tygodnia. Łącznie z typem miesiąca mam już ich 4. I to się zaczyna robić nudne. Nie możecie mnie tak ciągle chwalić, bo nie będę wiedział, co dalej ze sobą robić, żeby utrzymywać poziom. Pozdrawiam wszystkich.